To jest też dla nas przywilej, że możemy być dzisiaj znowu wśród was. Kiedy patrzę na czas, który upływa, czasami się go mierzy w sekundach, w minutach, dniach, miesiącach, czasem w latach, a czasami w dziesiątkach lat. Tak się składa, że sprawdziłem, kiedy byłem u was ostatnio ze Słowem i to było dokładnie 3 lata temu i nie wspominałbym tego, gdyby nie to, że spójrzmy na ostatnie 3 lata przez kilka minut. Co się działo w ciągu ostatnich 3 lat? Ja myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat działo się więcej niż w ciągu ostatnich 34 już teraz latach. Przez poprzednie 30, no może inaczej, przez pierwszych 30 lat po transformacji zdążyliśmy się przyzwyczajać do tego, że jest coraz lepiej, że wiedzie się nam, no może z różnymi potknięciami, ale cały czas coraz lepiej. I 3 lata temu każdy z nas, a może bardziej patrzę na świat, chociaż na chrześcijańską społeczność też w naszym kraju, czy w naszych krajach, tu naszego bloku, miało się nam w miarę coraz lepiej się nam wiodło, były coraz lepsze perspektywy, coraz większa wolność, wtedy była coraz mniejsza inflacja i wydawało się, że jest już super i chciałoby się mieć tylko lepiej. A 3 lata temu, to było na początku marca, kiedy ogłoszono stan pandemii, to wszystko się zmieniło. Nagle ludzie zostali zamknięci w domach i nie wiedzieli, co z sobą zrobić. I nie wiedzieli, co zrobić ze swoimi dziećmi, które zawsze były w szkole, które miały różne zajęcia pozaszkolne. Ten tryb życia był taki, że wiecznie ich nie było. A teraz te 3 lata temu się wszystko zmieniło. W jednej chwili trzeba było być w domach. Pamiętamy to. Ten moment, kiedy nawet był zakaz wychodzenia do lasu, tylko z psem no, można było iść. To był taki zaskakujący czas, który pewnie wszystkich nas czegoś nauczył. To nie był łatwy czas, bo łatwo się nam przyzwyczaić do dobrych rzeczy, znacznie trudniej jest nam, kiedy mamy zrobić krok wstecz i tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno, to nie i tamto nie. I to było 3 lata temu. To był ten szok, który miał miejsce, który nas zaskakiwał. Wierzę, że i również w sercach, w umysłach wielu ludzi wierzących było to pragnienie, kiedy to się wreszcie skończy. Byli tacy, którzy mówili, Boże, dlaczego tak się dzieje? Nawet byli ludzie tu wierzący, którzy mieli pretensje do Pana Boga, że nie pomógł, że nie wstrzymał tego, ale że to się tak gwałtownie rozwijało. Wiele zborów w tamtym czasie zostało zamkniętych i niektórzy ludzie tu wierzący byli tak zdezorientowani, co my mamy teraz robić. Tak było. A rok temu się zmieniło. Nagle przestało się mówić o pandemii, o tym stanie pandemicznym. No może tak jest lepiej, bo rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Następny wielki szok dla naszego tu regionu, dlatego że ostatnich kilkadziesiąt lat nie było żadnych wojen w naszym tutaj tym bloku wschodnim. Niczego takiego nie było i nagle zaczęły spadać bomby, ludzie zaczęli tracić wszystko, zaczęli również tracić swoje życie. Spójrzmy, jak wiele się działo przez ostatnie 3 lata. To jest takie bardzo charakterystyczne. I wielu ludzi ma podstawy do narzekania. Boże, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się działo? No i to są te przykre rzeczy, o których by można było mówić za te ostatnie 3 lata. Ale spójrzmy na inną rzecz, która się zdarzyła w ciągu tych ostatnich 3 lat. Kiedy otworzymy internet, otworzymy YouTube'a, to możemy zobaczyć, ile zborów transmituje te nabożeństwa. Przed stanem tu pandemii, przed 3 laty, nie wiem, czy było 5 czy 6 zborów, które miały tą transmisję tu na żywo i tej oglądalności za bardzo nie było. Natomiast w tych ostatnich 3 latach bardzo dużo społeczności zaczęło transmitować swoje nabożeństwa. I kiedy spojrzy się na statystyki to możemy zauważyć, jak bardzo wiele ludzi od razu zaczęło słuchać i oglądać te nabożeństwa. Zaczęło słuchać Słowa Bożego. I to jest coś, co możemy tu zobaczyć jako takie bardzo pozytywne. Pan Bóg w tym, co wydawało się nam być krzywdą, uczynił coś szczególnego, bo sprawił, że Słowo Boże w naszym kraju zaczęło być głoszone. Mało tego, ludzie zaczęli słuchać, bo ludziom trudno było przychodzić do zboru czy do kościoła, a było im też tu coraz lepiej, a teraz zamknięci w swoich domach razem ze swoimi dziećmi i nie wiedząc, co z sobą zrobić, zaczęli szukać w internecie i znajdowali te nabożeństwa i znajdowali to, że mogli słuchać Słowa Bożego. Ponieważ w szczególności w pierwszej fazie brałem dosyć aktywny w tym udział, to widziałem, jak wiele zmian było, jak wiele ludzi słuchało, a potem dzwoniło czy pisało i pytało, o co chodzi, i ludzie się nawracali do Chrystusa. Dlatego ja myślę, że ten czas 3 lat, który minął, kiedy popatrzymy wstecz, to możemy zobaczyć, jak wiele dobrych, wspaniałych rzeczy Bóg uczynił. Ten straszny rok wojny, w szczególności dla tych, którzy cierpią, również dla nas, jako dla ludzi wierzących, był taką próbą wiary, taką próbą, na ile jestem w stanie dawać z siebie coś więcej dla innych. Także to nie był stracony czas. Te trudne czasy, które przychodzą, bo one przychodzą w taki czy inny sposób. Wiemy, że inne rzeczy się również dzieją, które dla wielu są takim zatrwożeniem. Dla mnie to są takie oznaki, takie wskazówki, że czas się kończy, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest coraz bliższe, coraz dla nas tu ważniejsze i powinniśmy mieć tego świadomość. Chciałbym dzisiaj czytać fragment Pisma Świętego zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5. Będę czytał od 17 do 26 wiersza. Będę czytał ten fragment w przekładzie Biblii Warszawskiej. 5 rozdział od 17 do 26 wiersza. Powiem tak pół żartem. Macie tutaj sporo zmian. Jak byłem ostatnio, to tam była taka zalęca. Chyba jak rocznica była, to jeszcze też tam było, bo byłem tu na rocznicy. To jest troszkę inaczej. Ta kazalnica jest taka troszkę bardziej chybotliwa, więc muszę brać krok wstecz, żeby nic się tu nie stało. Sporo rzeczy się zmienia, prawda? Ja chciałbym dzisiaj też wprowadzić taką jedną zmianę. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Chcielibyśmy powstać do czytania fragmentu Pisma Świętego. Łukasz 5 rozdział i będę czytał od 17 wiersza. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy. A w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus, poznawszy myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Dobry Boże, chcę ci podziękować za Pismo Święte, za Słowo Boże. Dziękuję Ci także i za ten fragment, który mogłem przeczytać. I tak proszę Cię teraz o łaskę, abyśmy mogli wspólnie, rozważając ten fragment, przybliżyć się do Ciebie, doświadczyć Ciebie, wziąć od Ciebie to, co Ty nam dzisiaj chcesz dać. Ojcze, proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Jestem w zasadzie pewny, że wszyscy znamy ten fragment. Dlatego, że to jest bardzo znany fragment Pisma Świętego. To jest fragment, który mówi o uzdrowieniu sparaliżowanego. Bardzo często podkreśla się wiarę tych ludzi. Wiarę tych ludzi, którzy nieśli tego człowieka. Bardzo często podkreśla się to, ten cud uzdrowienia, który miał tam miejsce. I to jest wszystko prawda. Ale ja bym chciał dzisiaj spojrzeć na ten fragment, na tą historię z troszeczkę innego kąta. Z troszeczkę innej tu perspektywy. Chciałbym, żebyście razem ze mną zagłębili się w ten fragment i chciałbym o nim coś więcej tu powiedzieć. Ten fragment tak się zaczyna i stało się pewnego dnia. Oczywiście jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy popatrzymy na całe Pismo Święte, kiedy popatrzymy na Ewangelię, na trzy pierwsze, te tak zwane synoptyczne, to możemy zauważyć, że w każdej z nich jest zapisana ta historia. I każda z nich kładzie nacisk na pewne określone fragmenty tej historii, pewne wycinki z tej historii, które nam tak bardzo mocno mówią i chciałbym się posługiwać też i tymi fragmentami, które są zapisane u Mateusza i u Łukasza. Jeszcze wcześniej powiem w ten sposób, że to był pierwszy rok działalności Pana Jezusa Chrystusa. To był pierwszy rok, kiedy Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją służbę. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 4 czytamy takie słowo, chciałbym go przytoczyć. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu kraju Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanię, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Ten fragment wprowadza nas w pierwszy rok służby Pana Jezusa Chrystusa. I to, co przeczytałem, ten fragment, on nam mówi, że Pan Jezus po swoim chrzcie, który był blisko Jerozolimy, gdzie Jan Chrzciciel go ochrzcił, w pewnej chwili opuścił tamto miejsce i udał się z powrotem do Galilei. To było około 120-140 kilometrów, w zależności, którą drogą się idzie. I kiedy Pan Jezus z tej Judei wrócił do Galilei, do Nazaretu, tam gdzie się wychował, to tutaj, żeśmy czytali w 13 wierszu, opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum. A więc na początku swojej działalności misyjnej Pan Jezus Chrystus mieszkał w Kafarnaum nad morzem, nad jeziorem galilejskim. Takżeśmy tutaj czytali, bo Mateusz tak szczególnie kładzie na to nacisk, aby się wypełniło proroctwo Izajasza, które mówi, że będzie w krainie Naftalego i Zebulona. To proroctwo w 15 wierszu jest takie bardzo charakterystyczne. Tam jest tak napisane, że Pan Jezus był w Galilei pogan. Ja chciałem zwrócić uwagę na to stwierdzenie Galilea pogan, dlatego że to miejsce wokół tego Morza Galilejskiego było takie wzgardzone przez tych, którzy byli w Judei i w Jerozolimie. Oni mówili: o tam w Galilei, tam ci poganie mieszkają. I tam w tym miejscu, które przez centralę w Jerozolimie była taka, które było tak wzgardzone, Pan Jezus rozpoczął swoją służbę w ten sposób, tak jak żeśmy czytali: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. To tak tytułem wprowadzenia. I gdy czytamy tą historię, to możemy zauważyć w Ewangelii Marka na przykład, że ta historia miała miejsce w Kafarnaum, czyli w tym mieście, czy może miasteczku, które miało w tamtym czasie około 1000 mieszkańców, Jezus często bywał, przebywał i tam także głosił. On nie był tylko w tym miejscu, bo on również chodził do innych miast, ale potem powracał. I myśmy tutaj tak czytali. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu. Gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i ci, którzy byli specjalistami w zakonie. W innym miejscu tak czytamy, że Pan Jezus był w domu. I niektórzy tak mówią, że było to prawdopodobnie w domu Piotra, bo tam miał takie swoje centrum i tam nauczał. To, co Pan Jezus robił, on nauczał. On nauczał, on czynił coś szczególnego. On mówił, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. To była treść zwiastowania Pana Jezusa Chrystusa. W tym wierszu 17 mamy taką jedną bardzo szczególną rzecz. Gdybyśmy się temu przyjrzeli bliżej, to możemy zauważyć coś takiego, że ci ludzie, którzy go słuchali, ci, którzy byli w tym mieszkaniu, w tym domu, ja przypuszczam, że ten dom nie był aż taki duży, to w samym centrum była ta śmietanka, bo byli faryzeusze, nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja powiedziałem wcześniej, że Pan Jezus zaczął głosić w Galilei. Ona miała często właśnie taką pogardliwą nazwę Galilea Pogan. I tutaj, gdy Pan Jezus głosi w tym domu, to są tam ci uczeni w piśmie, ci nauczyciele z Galilei, co jest zupełnie normalne, ale są też z wiosek judzkich, czyli troszeczkę z dalsza, a potem jest napisane i są z Jerozolimy. I chciałbym zwrócić uwagę na ten szczegół. Spójrzmy, Pan Jezus Chrystus, który był w tamtym czasie uważany za takiego, przepraszam, wiejskiego nauczyciela, głosił i tyle ludzi przychodzi, mało tego, przychodzą ludzie z centrali, ze stolicy, dzisiaj no byśmy powiedzieli, że z Warszawy, z centrali, z prezydium przychodzą i słuchają tego, co Jezus mówi. Dlaczego oni chcieli przyjść do tej Galilei Pogan po to, by słuchać Pana Jezusa? Jaki jest sens? Przecież oni byli fachowcami. Oni byli tymi, którzy najlepiej znali się na piśmie. Oni doskonale znali to, co my nazywamy Starym Testamentem. To było im doskonale znane. A jednak z jakich względów przyszli do Kafarnaum, do tego małego domu i słuchali słów Pana Jezusa? Ja nie wiem, czy żeście się nad tym tu zastanawiali, ale to jest ciekawe. Kiedy studiujemy Pismo Święte, jest tak bardzo ważne, aby się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego ci ludzie przyszli? Takie spojrzenie, spójrzmy, jeśli macie swoje Biblię, to spójrzcie, co było wcześniej. Co było wcześniej przed tą historią? Wcześniej przed tą historią mamy fragment od 12 do 16 wiersza, który mówi o uzdrowieniu trędowatego. Pewnie znamy też tą historię, prawda? To był człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa i tak powiedział, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Pan Jezus mu odpowiedział, chcę i go oczyścił. Gdybyśmy spojrzeli na werset 12, to w wersecie 12 jest tak napisane, że ten człowiek, ten mąż był cały pokryty trądem. To nie był człowiek, który może miał tylko tu skazę, czy gdzieś na nodze. Ale Pismo Święte mówi, że ten człowiek był cały pokryty trądem, a więc wszyscy to widzieli. A więc to było trudno ukryć. To nie był trąd, który się dopiero zaczął, ale to był trąd, który już trawił całe jego ciało, dlatego że całe jego ciało było pokryte trądem. I znamy tą historię, że Pan Jezus uzdrowił tego człowieka. On uzdrowił w cudowny, nadnaturalny sposób tego człowieka, a potem Pan Jezus mu powiedział coś szczególnego. W wierszu 14 czytamy tak. Sam zaś nakazał mu, aby nikomu nic nie mówił, ale dodał, idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje jak polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. A więc gdy Pan Jezus uzdrowił tego człowieka z nieuleczalnej choroby trądu, to mu tak powiedział: człowieku, nie rozgłaszaj tego jeszcze, ale idź do Jerozolimy, idź tam do kapłanów, do świątyni i tam złóż ofiarę na oczyszczenie. A więc Pan Jezus działał w zgodzie ze Starym Testamentem, z ówczesną Biblią, z ówczesnymi przepisami, które się odnosiły do oczyszczenia z trądu. Jestem pewien, że gdy on tam przyszedł do Jerozolimy, to wywołał ogromne poruszenie, bo kapłani niecodziennie zajmowali się takimi rzeczami. Była też jeszcze inna rzecz, o której wspomina wielu znanych komentatorów. W tamtym czasie, gdy Pan Jezus zaczął swoją służbę, to krótko przed Nim, a także w czasie, gdy Pan Jezus miał swoją służbę na ziemi, było wielu ludzi, którzy podawali się za Mesjaszy. Było wielu ludzi, którzy ogłaszali się Mesjaszami. I to był problem w tamtym czasie dla tamtejszej żydowskiej władzy. Bo wiemy, że oni byli pod okupacją rzymską, wiemy, że oni bardzo chcieli wolności, ale ci różni ludzie, którzy się zgłaszali i ogłaszali się Mesjaszami, tak jak też to i dzisiaj jest czasem, oni wywoływali pewne zaniepokojenie. I w Sanhedrynie, w tym głównym centrum żydowskiej władzy, powstała taka koncepcja, która tak mówiła: jeśli ktoś będzie ogłaszał się Mesjaszem i jeśli ten ktoś uzdrowi człowieka, który jest cały trędowaty, wówczas możemy się zastanowić, czy nie jest on Mesjaszem. I ta koncepcja w tamtym czasie była żywa. I dlatego, że ten człowiek przyszedł do Jerozolimy, który był cały trędowaty i nagle stał się czysty, to pasowało im i wtedy ten Sanhedryn wysłał tych swoich fachowców, tych swoich specjalistów do Kafarnaum, aby posłuchali tego Jezusa. Czy ten Jezus to faktycznie jest Mesjasz, czy też jest to jakiś pomyleniec. I stąd w tym miejscu mamy tak napisane: ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich i z Jerozolimy. Bardzo ważny moment. To był ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus był konfrontowany z tą żydowską władzą religijną, która chciała go sprawdzić, czy on prawdziwie jest Mesjaszem. Oni dlatego przyszli. Oni nie przychodzili z byle powodu, bo z Warszawy tu do Wisły czy do Cieszyna z byle powodu się nie przyjeżdża. Muszą być ważne sprawy, żeby tu przyjechać, prawda? I oni przyszli, czy przyjechali, tak jak mówiłem, było to około 130 kilometrów. I Pan Jezus mówił, przemawiał. No nie jesteśmy pewni dokładnie tego, o czym Pan Jezus mówił, ale patrząc na wcześniejsze historie, pewnie mówił tak: upamiętajcie się, albowiem nadeszło Królestwo Boże. I było taki rodzaj nabożeństwa, takiego spotkania. I tak pewnie słuchali, było tak pobożnie, tak fajnie. I nagle wiersz 18 i 19, znamy tą historię, prawda, że przyszło tych czterech z tym swoim przyjacielem, który był chory, no i chcieli tam się dostać. Drzwi były tu zawalone przez innych ludzi, w oknach byli inni ludzie, no u nas się mówi, jak nie drzwiami, to oknem, no tam to nie pasowało. No to musieli co zrobić? No wyszli na dach, a tamte dachy były troszkę inne jak dzisiaj, no zrobili otwór, czy po naszemu mówiąc dziurę w dachu i spuścili tam tego człowieka na noszach przed Jezusa. Ja myślę, że to była konsternacja. Ja bym nie chciał takiej sytuacji, no żeby tak było dzisiaj, żeby tu nagle się to zaczęło sypać i żeby ktoś tu spłynął na dół. Ale no tak ta rzecz miała miejsce. To spokojne nabożeństwo, to spokojne nauczanie Pana Jezusa zostało gwałtownie przerwane przez tych czterech przyjaciół, którzy chcieli temu swojemu najbliższemu pomóc. Oni słyszeli, że Jezus uzdrawia, ich nic innego nie interesowało, ale zdrowie tego człowieka, ich przyjaciela, który nie był w stanie chodzić. Oni byli w stanie bardzo dużo zrobić. Nawet się narazić na straty, na jakieś inne tu konsekwencje, ale przez ten dach spuścili, no i Pan Jezus, no to była taka sytuacja, tu ci faryzeusze, ci fachowcy, ci eksperci, no tutaj tych czterech, w zasadzie nie tych czterech, tylko ten człowiek, który leżał, no i Pan Jezus sobie musiał przerwać. I on widzi ten wzrok tych ludzi, on widzi tego człowieka, w którego oczach było to oczekiwanie tych ludzi, którzy z góry patrzą, oni wszyscy mieli otwarte usta i czekają, co Pan Jezus teraz zrobi. I spójrzmy, co Pan Jezus zrobił, wiersz 20. On mówi w ten sposób. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. W innym miejscu jest tak napisane: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy swoje. Nam 2000 lat później jest to łatwo przyjąć, bo my wiemy, że Pan Jezus Chrystus odpuszcza grzechy, bo my wiemy, że Pan Jezus Chrystus także i dzisiaj jest mocen oczyścić każdy grzech, jeśli by takowy był w twoim życiu. Ale wtedy, o czym ten Jezus mówił? Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. I teraz spójrzmy na reakcję ludzi, którzy tam byli. No może nie wszystkie grupy, ale dwie grupy ludzi. Wpierw spójrzmy na tych czterech, którzy byli tam na dachu. Ja myślę, że w ich oczach był zawód. Oni byli zawiedzeni. A myśmy tyle słyszeli. Myśmy myśleli, że on go uzdrowi. A on mu tylko grzechy przebaczył. Przecież słabo. No takie mieli myśli, ale byli pewnie cicho. A spójrzmy na tych z tego Sanhedrynu, na tych uczonych w piśmie, tych faryzeuszy. Oni mieli zupełnie inne myśli. Wiersz 21. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, kto to jest, co bluźni. A więc pierwsze myśli tych faryzeuszy, tych uczonych w piśmie było tak, że Jezus bluźni. Co to za człowiek? On bluźni. A czemu on bluźni? Bo on odpuszcza grzechy, on nie ma prawa grzechów odpuszczać. Bo faryzeusze to dokładnie wiedzieli. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ja myślę, że wszyscy dobrze to pamiętamy, a jak nie, to przypomnę. Ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie dokładnie znali Stary Testament. Oni tu wiedzieli, co mówi prorok Izajasz w rozdziale 43, wierszu 25, gdzie Bóg Jahwe mówi tak. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnieć. Oni to mieli dokładnie w swoich umysłach, w swoich przekonaniach, że tylko Bóg może grzechy odpuszczać. A więc on bluźni, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której my często zapominamy, a która była w myślach tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nie wiem, czy się to domyślacie. Jeszcze jedna rzecz była. Oni się zgadzali z jednym, że człowiek jest grzeszny. Oni się zgadzali z tym, że człowiek potrzebuje przebaczenia. Oni nie kwestionowali potrzeby przebaczenia grzechów. Oni tego nie kwestionowali. Oni mieli tą świadomość, że człowiek jest grzeszny i człowiek potrzebuje przebaczenia. I teraz przez kilka minut chciałbym mówić na temat grzechu. Skąd u faryzeuszy wzięło się to przekonanie, że człowiek jest grzeszny? Skąd oni to wiedzieli? Oni jeszcze nie mieli tego Nowego Testamentu. Oni jeszcze nie wiedzieli o tym, co Jezus uczyni. A jednak w ich umysłach było to przekonanie, że człowiek jest grzeszny. Grzech to jest taka rzecz, o której my nie lubimy mówić. Ja nie mówię już nawet o świecie, ale nawet my jako ludzie wierzący nie lubimy mówić o grzechu. Jakoś sprawia nam to trudność, jesteśmy tacy skrępowani, wolelibyśmy używać innych sformułowań, a nie grzech. Mówimy błąd, pomyłka, różnie się to mówi. Chcielibyśmy się zastanowić nad tym, skąd się wziął grzech i jak ten grzech można uleczyć. Bo chciałem to powiedzieć tak bardzo jasno, że Stary Testament o tym mówi od początku. Od pierwszych kart Starego Testamentu my słyszymy o grzechu. Ja wiem, że na świecie są bardzo różne poglądy, jeśli chodzi o grzech. Gdybyśmy popatrzyli na te bardziej nam znane, gdybyśmy popatrzyli na humanistów, na humanizm, oni mówią tak, pomyłka rzecz ludzka. Każdy może zrobić błąd, każdy może się pomylić, sorry, i idę dalej. To są poglądy humanistów. Ci, którzy są takimi entuzjastami ewolucjonizmu, to znaczy tej teorii, to mówią tak, ależ to naturalne. Ależ to jest wynik postępu tej walki o byt, walki o przetrwanie, walki o rozwój. Oni mówią, że grzech jest czymś tu naturalnym. On pomaga w rozwoju tu gatunku, czy wręcz rodzaju. Taki jest ich pogląd. Gdybyśmy spojrzeli z kolei na buddystów, oni są co prawda tam na wschodzie bardzo, bo w Azji, oni mają jeszcze inny pogląd. Oni mówią tak, no w ogóle życie jest złe, życie jest grzeszne, w związku z tym grzech jako element tego życia nie ma większego znaczenia, bo i tak istnienie samo w sobie jest złem. No i wreszcie spójrzmy, może w szczególności wy, którzy jesteście starsi, znaczy może w moim wieku trochę młodsi, czy trochę starsi, kiedy pamiętamy ten jedyny dobry system, który był w swoim czasie, to w socjalizmie tak się mówiło, społeczeństwo trzeba wychowywać, trzeba go kształtować tak i ono wtedy będzie lepsze, wtedy nie będzie grzechu. No, socjalizm minął, a grzech nie minął. No i wreszcie spójrzmy na nas, na chrześcijan, na ludzi, którzy wierzą, że Pismo Święte jest Bożym objawieniem dla człowieka. Chrześcijanie, gdy cytują Nowy Testament, to cytują najchętniej list do Rzymian 3,23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc spójrzmy, jaki mamy biblijny pogląd na grzech. Co Biblia, Stary Testament mówi nam o grzechu. Grzech to jest bunt przeciw panowaniu Boga. I ten bunt przeciw panowaniu Boga rozpoczął się krótko po stworzeniu człowieka. Znamy tą historię, która jest zapisana na pierwszych kartach na naszej Biblii, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, dał mu duży zakres wolności, ale też mu powiedział coś szczególnego. Jest pewien obszar, którego masz nie dotykać. On jest tak określony jako drzewo poznania dobra i zła. Jest pewien zakres, który jest zastrzeżony dla Boga. To Bóg mówi o tym, co jest dobre, a co jest złe. To Bóg jest tym, który jest tą ostateczną, absolutną, moralną normą. Ale człowiek usłuchał podszeptu przeciwnika, szatana, który mu mówił tak, a po co przecież Boga słuchał? Ty możesz być też tak jak Bóg. Ty możesz stworzyć własne standardy moralne. Ty możesz sam rozsądzać, co jest dobrem, a co jest złem. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało w ogrodzie Eden. To diabeł podpowiadał człowiekowi, to kusił tu człowieka. Ty możesz sobie sam ustalić. A jak to zrobisz, to będziesz równy Bogu. Będziesz jak Bóg, bo ty również będziesz tym, który daje standardy. No i wiemy, że pierwszy człowiek uległ tej pokusie. Pierwszy człowiek pokazał Bogu tył, odwrócił się od Boga. Skutki tego były naprawdę żałosne, bo wiemy, że pierwszy człowiek został wyrzucony z ogrodu Eden. Wiemy, że cały świat cierpiał i cierpi z tego powodu. Cały świat przyrody. Człowiek został wygnany z raju. I kiedy człowiek został wygnany z raju, zaczął nowe życie. Zaczął nowe życie, w którym chciał te własne standardy ustanawiać. Gdy spojrzymy na pierwsze dzieci, na Kaina i Abla, ja tak się cofam w czasie dość sporo, ale chciałbym, żebyśmy sobie to przypomnieli, jeśli żeśmy to zapomnieli, czym jest grzech. I ci pierwsi synowie Kain i Abel, kiedy patrzymy na ich życie, to możemy widzieć, jak zło zaczęło się potęgować, w szczególności w życiu Kaina. Ja to przeczytam, w jaki sposób Pan Bóg przemówił do Kaina. Pan Bóg tak mu to powiedział, to jest 4 rozdział, 6 i 7 werset, gdzie mamy takie słowa zapisane. I rzekł Pan do Kaina, Czemu się gniewać? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pan Bóg wskazywał pierwszym potomkom Adama i Ewy, co jest dobre, jakie są właściwe standardy. Wiemy, że Kain go nie posłuchał i w krótkim czasie zabił swojego brata Abla. W ten sposób grzech zaczął się rozprzestrzeniać. I ten grzech zaczął się rozprzestrzeniać coraz bardziej do tego stopnia, że w pewnej chwili, jak to pamiętamy z lektury pierwszej księgi Mojżeszowej, Pan Bóg musiał zesłać potop, aby tych ludzi otrzeźwić. I wtedy właśnie, kiedy się skończył potop, to Pan Bóg wypowiedział takie bardzo szczególne słowa. Chciałbym je znowu przytoczyć. Kiedy Noe wraz z żoną i z synami, ich żonami wyszli z arki, kiedy złożyli tą ofiarę, to Pan Bóg tak powiedział, to jest 8 rozdział, 21 werset, i poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. I teraz, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Spójrzmy, Pan Bóg tak powiedział, gdyż myśli człowieka są złe od jego młodości. Znacznie później Pan Jezus Chrystus powtórzył i rozwinął te słowa i chciałbym też je przeczytać, tylko je znajdę, zapisane w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 15 przeczytam, a potem powiem więcej. Rozdział 15, wiersz 18 i 19, które brzmią tak, słowa Pana Jezusa. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzież, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Spójrzmy, że Pan Jezus Chrystus tysiące lat później powtórzył to, co usłyszał Noe. Serce człowieka jest zepsute od początku. Serce człowieka jest zepsute przez grzech. I coś, co to wszystko, co czytam, to wszystko było doskonale znane przez tych, którzy słuchali wtedy Pana Jezusa, przez tych faryzeuszy, którzy właśnie wtedy słuchali Pana Jezusa. I ci faryzeusze, oni mieli świadomość grzechu. Ci faryzeusze, ci uczeni w Piśmie, no wiedzieli też, znali swoją historię. Chciałbym jeszcze to przytoczyć, bo to jest też dość istotne. Ja mówiłem o wygnaniu pierwszych ludzi z ogrodu Eden. Tysiące lat później naród izraelski jako państwo przestało istnieć. Ci ludzie zostali wygnani do Babilonu z powodu swoich grzechów. Jakby historia się powtórzyła. Historia się powtórzyła. Człowiek niczego nie nauczył się z historii. Niczego go to nie nauczyło. I znacznie, znacznie później Daniel, który był również w babilońskiej niewoli, on, kiedy modlił się do Boga, on wypowiedział tak bardzo ważne słowa, którymi mógłbym podsumować to, czym jest grzech, żebyśmy sobie to mogli w jakiś sposób uzmysłowić i podsumować. Księga proroka Daniela, 9 rozdział i będę czytał wiersze 5 i 6. To jest fragment, kiedy Daniel czytał proroka Jeremiasza i czytał, co Jeremiasz tam napisał, że po 70 latach niewoli będą mogli wrócić do swojego kraju. I gdy Daniel to przeczytał, to zaczął się modlić. I gdy on się zaczął modlić, to ta modlitwa, która jest zapisana w 9 tu rozdziale, zawiera taką kwintesencję tego, czym jest grzech. Chciejmy to posłuchać. 9 rozdział od 5 do 6 wiersza. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do nas, do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców, do całego pospólstwa. Tutaj w tych dwóch wierszach Daniel daje kwintesencję starotestamentowego zrozumienia grzechu, które jest ważne i dzisiaj. Są tu trzy elementy i chciałbym je przypomnieć. Pierwsza rzecz, grzech jest buntem przeciwko Bogu. Tu żeśmy mieli tak napisane, zbuntowaliśmy. Bezbożność to jest bunt względem Boga. To jest sprzeciw panowaniu Boga. To jest ignorancja, to jest nieprzyjmowanie, to jest przekręcenie tego, że to Bóg jest twórcą i władcą, a ja jestem stworzeniem, które ma iść za Nim. A więc po pierwsze, grzech jest buntem przeciwko panowaniu Boga. I to sobie chciejmy zawsze tu zapamiętać. Wszelki grzech, elementem grzechu jest bunt przeciw panowaniu Boga. I ten bunt przeciw panowaniu Boga objawia się w czym? Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Efektem tego buntu jest to, że nie przyjmujemy Bożych standardów, tego co Bóg mówi, a próbujemy ustalić własne. To jest pochodna bezbożności, buntu przeciwko Bogu, że ustalam własne reguły. Nie te, które Bóg daje, ale ja je sobie daję. A więc to była rzecz druga i spójrzmy jeszcze na rzecz trzecią, która jest zapisana w wierszu szóstym. I nie słuchaliśmy Twoich słów. Niesłuchanie Bożego Słowa, niesłuchanie Bożych wysłanników. Tutaj Daniel mówi o prorokach, o tych mężach, których Bóg posyłał do Izraela i do Judy, aby ich napomnieć, aby ich z powrotem przywrócić do społeczności z Bogiem. A więc niesłuchanie Bożego Słowa, tego, co Bóg mówi, Bożych posłańców, to są te elementy grzechu. Czyli to mamy bunt przeciwko Bogu, mamy odstąpienie od Bożych przykazań i praw i niesłuchanie Bożych sług. A więc te trzy elementy składają się na to, czym jest grzech. I to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I to jest coś, co ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie, którzy tam byli na tej loży i słuchali Pana Jezusa, oni to wiedzieli, oni mieli tego świadomość. Oni mieli świadomość grzechu. Ale ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie, którzy tam siedzieli, oni wiedzieli jeszcze coś więcej. Bo oni czytali ten, jak my mówimy, Stary Testament. Oni czytali Izajasza, oni czytali Jeremiasza, oni czytali Ezechiela, Joela i innych. Oni się sporo tam naczytali obietnic. Oni się naczytali tych obietnic. Izajasz, rozdział 7, oto Panna pocznie i porodzi syna. Oni słyszeli o tym proroctwie, o tym, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który się nazywa Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oni znali te obietnice. Oni wiedzieli, co pisał Ezechiel. Nowego ducha dam do waszego wnętrza, oczyszczę was z waszych grzechów. Oni to wiedzieli. Gdy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, to mówi mu tak, jesteś specjalistą od zakonu i tego nie wiesz, co zakon mówi, że nowego ducha włożę w twoje wnętrze? Oni również znali 53 rozdział proroka Izajasza, gdzie jest tak napisane, że to jego grzechy nas przybyły. To z powodu jego grzechów Jezus miał cierpieć, Mesjasz miał cierpieć. Oni to wszystko wiedzieli. Tak więc, gdy spojrzymy na ludzi Starego Testamentu, gdy spojrzymy na ludzi w tej historii, którą przeczytałem, to możemy zauważyć, że ci ludzie mieli tą świadomość. Oni mieli świadomość tego, że przyjdzie Mesjasz. Oni mieli tą świadomość, że kiedy ten Mesjasz przyjdzie, to on uczyni coś szczególnego. Oni to wszystko wiedzieli. Powiem to jeszcze raz. Faryzeusze nie kwestionowali istnienia grzechu. Oni nie kwestionowali tego, że przyjdzie Mesjasz. Oni w to wierzyli. Oni czekali na to całym sercem. Ale oni mieli inny problem. Oni nie potrafili, nie umieli, nie chcieli uwierzyć, że ten Jezus, że to jest ten Mesjasz. To było dla nich trudnością. To, co jest tu napisane, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. To był ich główny problem. Im było trudno zaakceptować, jak ten wieśniak z Nazaretu, on jest Mesjaszem. To on może przebaczać grzechy, to on może tak powiedzieć, ufaj synu, twoje grzechy są odpuszczone. Nie, oni tego nie chcieli przyjąć. Dzisiaj też tak jest, że wielu ludzi nie chce przyjąć tej oferty, tego, co Jezus daje, przebaczenie. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł, człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. A więc te słowa Pana Jezusa wzbudziły konsternację, smutek, zawód, ale także gniew i wściekłość. Pan Jezus Chrystus przebacza grzechy. On je przebaczał 2000 lat temu. Pan Jezus Chrystus dzisiaj przebacza grzechy. I spójrzmy, w jaki sposób kończyła się ta konfrontacja Pana Jezusa z tymi ludźmi. Zobaczmy na wiersz 23, gdzie mamy tak napisane słowa Pana Jezusa. Co jest łatwiej rzecz? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Innymi słowy, tu Pan Jezus jak gdyby stawia dwie rzeczy na szali. Uzdrowienie ciała i przebaczenie grzechów. Jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz, czyli uzdrowienie ciała, jeśli czytamy uważnie Stary Testament, to możemy zauważyć, że i w Starym Testamencie były tego typu cuda, że Pan Bóg poprzez swoich proroków, poprzez swoje tu naczynia uzdrawiał ludzi. Eliasz, Elizeusz, inni, o których teraz no tu nie chcę mówić, oni także uzdrawiali ludzi i to z nieuleczalnych chorób, również z trądu. Ale nikt w Starym Testamencie nie przebaczał grzechów. Nikt w Starym Testamencie nie mówił, odpuszczone są twoje grzechy. Ten system ofiarniczy, który był w Starym Testamencie, to był tylko obraz tego, co dopiero nastanie. I oni dlatego co roku mieli ten szczególny dzień, gdzie mówili, o jak dobrze, że znowu te nasze grzechy są odpuszczone. I za rok było znowu i znowu i znowu były te dwa kozły. To było niesamowite. Ta pamięć tych grzechów stale na nowo przychodziła. A Jezus mówi, ufaj, twoje grzechy są ci przebaczone. No i teraz Jezus stawia to na szali, przebaczenie i uzdrowienie. Gdybym dzisiaj zadał sobie czy wam to pytanie, przyznam się, że gdy byłem dzieckiem, a ponieważ od dziecka w zasadzie byłem przyprowadzany do zboru, potem już przychodziłem do zboru, też miałem takie myśli, no może jak Pan Bóg przebacza, no bo tego nie widać. Ale jak uzdrawia, to widać, bo ten człowiek wstanie, czy nie ma tego trądu. Ale tu Pan Jezus zadaje to pytanie, co jest łatwiej? Co jest łatwiej rzec? Była cisza. Na to nie było odpowiedzi. Ja przypuszczam, że ci uczeni w piśmie, to była dla nich ogromna lekcja. To była lekcja, której nie byli w stanie pojąć. No i teraz te słowa Jezusa. Co jest łatwiej? Była cisza, był moment oczekiwania, a ten chory tam leżał na tych noszach. Wiersz 24. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. To są słowa jak piorun. To są słowa jak piorun, które trafiały do tamtych ludzi. Oni otworzyli swoje usta i nie potrafili ich zamknąć. A teraz Jezus mówi, on mówi, nie tylko przebaczam, ale on mówi, powstań i weź swoje łoże, a przecież było to niemożliwe. Wiersz 25. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, przepraszam, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. A więc cud uzdrowienia miał miejsce. Niesamowity cud uzdrowienia. Wiersz 26 mówi tak, i zdumienie ogarnęło wszystkich. Ja bardzo lubię to słowo, Ale to słowo ma różne odcienie. Zdumienie ogarnęło wszystkich. I tych uczonych w piśmie, tych, którzy tam siedzieli w tej loży, oni byli wszyscy zdumieni. Ja miałem chyba 21 lat, kiedy widziałem pierwszy cud uzdrowienia i też byłem zdumiony, bo nie mieściło się to w moich jakby normach umysłowych, kiedy człowiek, który nie mógł chodzić na jedną nogę, zaczął chodzić. Ja mocno wierzę w to, że Pan Jezus Chrystus dzisiaj także uzdrawia. Uzdrawia w sposób cudowny i nadnaturalny. Wierzę w to, że tak jest. Ale ta historia mówi mi coś więcej. Zdumienie tych ludzi. Jakie było zdumienie tych ludzi? Kiedy czytam Nowy Testament, to są dwa rodzaje zdumienia. Nie wiem, czy zdążyliście to zauważyć. Są dwa rodzaje zdumienia. Jest zdumienie przemijające i jest zdumienie przemieniające. Gdy spojrzymy na Piotra, który był w łodzi, któremu Jezus kazał zarzucić w ciągu dnia sieci, to tam też czytamy, że Piotr był zdumiony. Ale jego zdumienie było przemieniające. On upadł do nóg Jezusa i mówił: Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. A tutaj ludzie byli zdumieni, ale to zdumienie jest przemijające. Było fajne nabożeństwo, super się działo. I poszedłem do domu, jak i przyszedłem, tak i odszedłem. To jest zdumienie przemijające. Bracie, siostro, przyjacielu, są dwa rodzaje zdumienia. Nam bardzo łatwo mieć to zdumienie przemijające, jak coś się dzieje. Ze względu na czas już tu nie będę tego wątku kontynuował, chociaż jest sporo myśli na ten temat w Ewangelii, ale będę zbliżał się do końca i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewne wnioski z tej historii. Jakie są najważniejsze, najistotniejsze wnioski z tej historii? To Pan Jezus Chrystus, jedyny Boży Syn, tak powiedział. To nie choroba, ale to grzech jest największym problemem człowieka. Bracia i siostry, słuchacze, to jest tak bardzo ważne, abyśmy sobie zdali z tego sprawę. Grzech jest największą nieuleczalną chorobą człowieka. Nie ma gorszej tu choroby jak grzech, bo grzech zaprowadzi cię do piekła. Nawet jeśli jesteś chory, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Ale jeśli będziesz w swoich grzechach, jeśli umrzesz w swoich grzechach, to niestety znajdziesz się w piekle. I to jest tak bardzo ważne. W tej historii, chociaż ona ma taki tytuł w Biblii warszawskiej, uzdrowienie sparaliżowanego. Nie, to jest przebaczenie grzechów sparaliżowanego. A dopiero potem uzdrowienie. I ta rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę, powiem to jeszcze raz, chociaż się powtarzam, grzech jest największą chorobą człowieka. Grzech jest chorobą nieuleczalną. Kiedy starałem się wskazać w pierwszej księdze Mojżeszowej, w jaki sposób grzech rodził grzech, w jaki sposób to wszystko się rozwijało, grzech prowadzi do upadku. Do totalnego odejścia, które może skończyć się w piekle. Nie musi, ale może się skończyć w piekle. Trzecia rzecz, która jest tak bardzo ważna w tej historii, przyszedł Mesjasz. Przyszedł Mesjasz, Pan Jezus Chrystus. Przyszedł, aby otworzyć drogę. Aby otworzyć drogę powrotu do społeczności z Bogiem. To Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym, który może odnowić, przywrócić na nowo tą drogę do Boga. Gdy tam siadłem, to spojrzałem na ten werset Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, nie pamiętam, 12 albo 13 wiersz, to jest, który mówi tak: do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I to jest pierwsza część. Ale część druga mówi tak: lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc albo prawo stać, abyśmy się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. A więc ta obietnica, ona tak bardzo mocno się wiąże z tym tekstem, który przeczytałem, z historią, którą przeczytałem. To Pan Jezus Chrystus otworzył drogę powrotu do Boga. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, dał moc stać się dziećmi Bożymi. I ostatni wniosek, ostatnia rzecz tej historii jest to pytanie, czy skorzystałeś już z tego? Czy skorzystałeś z przebaczającej mocy Pana Jezusa Chrystusa? Czy masz pewność przebaczenia swoich grzechów? Czy możesz być tym, który powie, lecz ja przyjąłem i On mi dał prawo, dał moc stać się Bożym dzieckiem, stać się Bożym synem. Czy uczyniłeś to już w swoim życiu? Jestem w zborze, także mam świadomość, że być może nawet wszyscy z was już to uczynili. Jeśli tak jest, to chwała Bogu. A może tak jest w twoim życiu, że pamiętasz ten moment, kiedy to zrobiłeś, ale teraz odszedłeś, zszedłeś z tej wąskiej drogi. Przestałeś się tym interesować, inne rzeczy zaczęły być dla ciebie bardziej ważne. Ten człowiek, on chciał tylko uzdrowienia. On się interesował tylko uzdrowieniem. To było tylko dla niego ważne. Jezus wiedział, czego on potrzebuje. I również dzisiaj Pan Jezus Chrystus wie, czego my potrzebujemy. Chciałbym się jeszcze modlić. Chciejmy powstać. Tak, gdy jesteśmy w takiej ciszy, w swoich sercach, w swoich wnętrzach, w swoich umysłach, jeżeli Duch Święty przemawia, jeśli przemawia do twojego umysłu, do twojej głowy, do twojego serca, wsłuchuj się w głos Ducha Świętego. Ja tu nie jestem po to, aby kogokolwiek namawiać do czegokolwiek. Moją rolą jest przekazać słowo i modlić się, aby Duch Święty sprawił, żeby to słowo w tobie zaowocowało. Żeby jeśli jest potrzebne, abyś uczynił ten krok do przodu i abyś to powiedział, Panie, zmiłuj się nade mną. Drogi Ojcze Niebieski, ja chcę ci podziękować za całe twoje słowo. Że twoje słowo jest żywe, że ono jest skuteczne, skuteczniejsze niż obosieczny miecz. Że ono rozdziela naszą duszę od naszego ducha i od naszego ciała. Ono pokazuje nam ten prawdziwy stan naszego jestestwa. Panie Jezu, ja przynoszę ci nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Panie Jezu, ja mam świadomość, że większość z nas, a może nawet wszyscy, mieliśmy w swoim życiu taki moment, kiedy powierzyliśmy się tobie i kiedy ty przebaczyłeś nam, kiedy ty oczyściłeś nas z naszych win i grzechów, kiedy dokonałeś tego największego cudu uzdrowienia, uzdrowienia naszej duszy. Kiedy był ten moment, Panie, że ja mogłem powiedzieć, jestem Twój, jestem Bożym dzieckiem. Panie Jezu, ale proszę Cię, jeśli jest ktoś, kto nie ma pokoju w swoim sercu teraz, kto teraz odczuwa, że potrzebuje zmiany w swoim życiu, że potrzebuje tego dotknięcia Jezusa, oczyszczenia z winy grzechów. Proszę Cię, Panie, pomóż. Pomóż temu komuś, aby mógł zrobić ten krok wiary. Nawet gdyby trzeba było strop rozebrać. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie za to, że Ty przemawiasz. Teraz, kiedy mamy nasze głowy pochylone, nie chciałbym robić tu wielkich wezwań. Ale jeśli ktoś z was jest tutaj i nie ma pokoju w swoim życiu i wie, że potrzebuje Jezusa, potrzebuje przebaczenia i chcesz, aby się pomodlić o ciebie, aby Bóg zmienił twoje życie, bo to Bóg zmienia, nie człowiek, to proszę cię, podnieś swoją rękę, abyśmy mogli się modlić. Taki mamy moment. Jeśli ktoś tego pragnie, to jest ten czas zbawienia, czas przyjścia. Alleluja. Dzięki ci, Panie Jezu. Dzięki ci, Panie Jezu. Alleluja. 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 Żadna z rąk się nie podniosła. Ja nie chciałbym przedłużać, dlatego że to nie jest kwestia jakiejś tu namowy. Ale jeśli masz w swoim sercu to pragnienie i wstydzisz się to zrobić teraz, to możesz zrobić to również po nabożeństwie. Przyjść do braci i poprosić o modlitwę, o wyzwolenie z grzechu, czy jakiegoś innego problemu, który cię przytłacza, który cię w jakiś sposób wiąże. To może też być i jakaś choroba czy ułomność ciała. Niech Pan Bóg sprawi, aby nikt z nas nie odszedł z tego smutny, z tego miejsca, ale abyśmy poszli jako ci, którzy są rozwiązani, ci, którzy trwale są zdumieni Bożym działaniem. Amen. Amen.